Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w naszej audycji goszczą Piotr Bałć, poseł Twojego Ruchu.
Witam serdecznie.
Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu również.
Mieliśmy święto, święto Wojska Polskiego, też święto jak zawsze kościelne, w niebo wzięcia Matki Boskiej, no i rocznica historycznej, jednej z najważniejszych 20 bitew świata, czyli Bitwy Warszawskiej. Przy okazji puszczono ten niestety niedobry film wieczorem o Bitwie Warszawskiej z Danielem Olbrychskim w roli marszałka Piłsudskiego. I tak sobie pomyślałem, że wtedy powstrzymaliśmy nawałnicę bolszewików, a dzisiaj jak? Zobaczyliśmy wczoraj defiladę. Złośliwcy mówią, że całą naszą armię na tej defiladzie mogliśmy oglądać.
No, Polska w 1900...
Z kim byśmy byli w stanie dzisiaj tak walczyć jak w roku 20? To generał Skrzypczak chyba jeszcze tylko jedno zdanie powiedział, że dwie dywizje z obwodu kaliningradzkiego w 4 dni nas opanowują, tak?
No właśnie, Polska w 1922 roku potrafiła ponad 1 000 000 żołnierzy wystawić. W 1920 roku potrafiła ponad 1 000 000 żołnierzy wystawić na front. W tej chwili mamy 100-tysięczną armię na papierze, tak? A jeden z generałów stwierdził, że de facto pod bronią mamy około 20 tysięcy żołnierzy. No to przy 60 tysiącach, około 60 tysiącach żołnierzy uzbrojonych po zęby w obwodzie kaliningradzkim, to jesteśmy naprawdę karzełkiem pod tym względem. I co moim zdaniem i zdaniem Prawa i Sprawiedliwości jest ogromnym zagrożeniem dla Polski. My nie mówimy o tym, żeby szabelką machać i rzucać się na Rosję, ale silna armia jest zawsze, że tak powiem, ma charakter odstraszający, tak? Silne uzbrojenie porządne. No mamy tutaj duży problem z tym. Ostatnio nawet wyszła sprawa, co jeden z wiceministrów, chyba wiceminister Jankowski z MON-u potwierdził na interpelację jednego z senatorów, że Polska nadal kupuje broń rosyjską, tak? Stwierdził, że kupujemy broń od firm zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej. No, z jednej strony mówimy o sankcjach, a z drugiej strony robimy to, co Francuzi czy Niemcy, czyli kupujemy broń w Rosji.
Panowie, jak słowa prezydenta wczorajsze, który powiedział, no jasno, gdyby doszło do agresji, jesteśmy zdolni obronić naszą niepodległość, jak traktować? No, to są tylko, mówiąc delikatnie, słowa na wyrost? Czy
porównywanie sytuacji Polski dzisiejszej do Polski z roku 1920 oczywiście jest złe, ale trzeba przypomnieć tak, że w 20 roku Polska była samotna i musiała sama przeciwstawić się tworzącemu się dopiero, powstającemu z niczego imperium.
Panie senatorze, jak ja dobrze znam historię, to zawsze była samotna.
Ale w tej chwili
gdyby
jednak
co do czego przyszło, to
nie,
też
nie,
będzie.
No myślę, że jest istotna różnica. Dzisiaj Polska jest jednak członkiem silnego ugrupowania militarnego i zasady, jakie obowiązują w tym ugrupowaniu, no są wyraźne, że tu jednak wszyscy odpowiadają za bezpieczeństwo wszystkich swoich członków, a więc wydaje mi się, że sytuacja dzisiaj Polski jest daleko inna niż była w roku 20 czy w innych latach trudnych dla Polski. I wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że dzisiaj my możemy czuć się absolutnie bezpiecznie, mimo tego oczywiście, że potencjał militarny Polski jest no wielokrotnie mniejszy od potencjału militarnego Rosji. Ale nawet gdybyśmy wystąpili, byli sami, bez partnerstwa całego układu NATO, gdybyśmy wystawili 5-krotnie większą armię, no to i tak byśmy byli w stosunku do Rosji no zbyt słabi. No trzeba pamiętać, że Rosja też w ostatnich latach przechodzi, armia rosyjska przechodzi wielki program modernizacyjny. Nigdy w ostatnich kilkudziesięciu latach tyle środków finansowych Rosja nie wydała na zbrojenie jak w ostatnich czasach.
Jakoś nie było reakcji na to.
Ale Polska także, prawda? Polska no, ogromny wysiłek ponosi związane z modernizacją armii. Ona jest przebudowana. Można się śmiać czy sobie lekko kpić nawet z tego wczorajszego pokazu.
Albo z pieniędzy zmarnowanych tak, na fregaty Gawron, tak?
Natomiast widać wyraźnie, że te zmiany w armii, jakie następują, są bardzo duże. Ja też mam często wątpliwości dotyczące sposobu wydatkowania środków na zbrojenie. Ja jestem przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i za każdym razem, przy każdej debacie budżetowej pytam, czy środki wydawane na obronę narodową są wydawane racjonalnie. profesjonalny, bo możemy podawać przykłady, setki
panie
przykładów.
Senatorze.
Zaraz jeszcze Piotrowi Bałciowi oddamy głos, panie senatorze.
Ale jednak modernizacja postępuje musimy i to jest tutaj, całkiem inna armia niż była 20
dialog,
lat temu.
Uprawiać dialog, a nie monolog. Takie porównanie wczoraj słyszałem i wydaje mi się dość ciekawe, że w 1930 roku i Polska, i Turcja miały około 30 milionów obywateli, czyli podobny potencjał. Dzisiaj, no, nie minęło jeszcze 100 lat, Turcja ma 80 milionów ludności i chyba piątą albo szóstą armię świata. My w porównaniu wypadamy słabiutko.
To znaczy, my musimy, znaczy myślę, że porównywanie z 1920 rokiem to już jest bardzo nietrafne, ponieważ to była zupełnie inna rzeczywistość. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że po II wojnie światowej technologicznie wojna się absolutnie zmieniła, tak? Czyli pojedynczy żołnierz jest niczym bez całego oprzyrządowania, które jest poza nim często nawet. W ten czas jednak liczył się każdy żołnierz, jakby to się ta sztuka żołnierza się liczyła, karabin. Dzisiaj żołnierz bez tego całego oprzyrządowania wiele nie zrobi. I patrząc na kraje Unii Europejskiej, to myślę, że jedynym krajem, który mógłby przeciwstawić się dzisiaj Rosji, jakoś wytrzymać uderzenie i potem jakoś tam się przegrupować i może i kontratak przeprowadzić, to jest Wielka Brytania ze swoją flotą i Wielka Brytania ze swoim potencjałem. Myślę, że Francja, czy to, co pokazała w Afryce, że nie jest w stanie przeprowadzić samodzielnie akcji militarnej. Podejrzewam, że Niemcy też, które zresztą były no cały czas w okresie zimnej wojny, były zakładnikiem, prawda, też konsekwencji II wojny światowej, więc jakby ich armia dopiero się odbudowuje. A my też będąc pod w Układzie Warszawskim wcale nie byliśmy dopieszczani przez Związek Radziecki, wprost przeciwnie, Związek Radziecki w ogóle w nas nie wierzył i dzisiaj się dowiadujemy, ile stało dywizji broni łącznie z bronią nuklearną u nas w Polsce, tak? Więc to już od początku te zaszłości są tak dalekie, że aby to odtworzyć, to chyba by nam nie starczyło wieku, a poza tym trzeba w inny sposób myśleć. No musimy dokończyć...
Ale pan równie jak senator Klejna wierzy w nasze bezpieczeństwo gwarantowane paktem północnoatlantyckim?
Znaczy nie tyle paktem północnoatlantyckim, co jednak współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, bo one w zasadzie jedynym są potencjalnie, zresztą cały czas zresztą mają, niestety, a to jest też smutna informacja, ale tak to jest, te wojny się toczą i Stany Zjednoczone uczestniczą i cały czas sprawdzają ten swój potencjał, no i jakoś okazuje się, że sprawdzają go pozytywnie, w sensie tym, że wygrywają tę większość tych batalii. No ale to jest też smutne, że niestety tak to się dzieje. Myślę, że no, jeżeli mamy myśleć o przyszłości polskiej armii, to tylko i wyłącznie w sensie technologicznym. Potencjału naprawdę najwyższej technologii, która pozwoli uprzedzić. Zresztą podczas właśnie tej kampanii 1919-1920 dzięki radiowcom wojskowym i deszyfrantom wiedzieliśmy wywiadowi. Po prostu wiedzieliśmy,
mieliśmy
co.
Świetny wywiad.
Świetny wywiad. Mogliśmy się do tego zastosować.
Ale ja myślę, że jeżeli można tak, że dzisiaj jednak siła NATO jest tak duża, że nie ma żadnego państwa, ani żadnego układu militarnego w świecie, które byłby w stanie
do tego jeszcze
zwyciężyć
wrócimy.
Z tym układem.
Ja jeszcze chcę na chwilę przy bitwie warszawskiej zostać.
Chciałbym jeszcze do defilady wrócić, jeżeli można.
No dobrze, to o defiladzie.
Do defilady jeszcze.
Dwa zdania i...
Jak 2007-2008 świętej pamięci profesor Lech Kaczyński organizował defilady, to panowie z Platformy śmieli się, że to jest pisowski pokaz kieszonkowego militaryzmu. Tak to zostało określone. Tak? W tej chwili macie pretensje, że ktoś ocenia negatywnie. Ja nie oceniam tego negatywnie. Tak uważam, że niezależnie od wymiaru wojskowego jest ten ważny wymiar patriotyczny, budowanie pewnej tożsamości narodowej. W tych kategoriach możemy powiedzieć, że defilady są potrzebne, ale panie senatorze, no nie realizujecie nawet ustawowych wymogów przekazywania 2% na wydatki na modernizację armii, czy w ogóle na obronę narodową. Z 1,95 jeszcze w ostatnich latach były zwracane pieniądze do budżetu, więc jak można mówić, że realizujemy i modernizujemy naszą armię w sposób właściwy? Turcja wydaje 4% na zbrojenia swojego budżetu, tak? A my wydajemy...
No, senator w ogóle tak optymistycznie 1,95, że Rosja zmodernizowała swoją armię.
Rosja modernizuje, niewątpliwie, natomiast my modernizujemy poprzez kupowanie przestarzałego sprzętu amerykańskiego, niemieckiego, rosyjski kupujemy, tak? Kraje, w większości krajów NATO zakupy z zewnątrz są w granicach 10%, tak? A my kupujemy 70% z zewnątrz, a tylko 30% własnego uzbrojenia mamy, więc to już jest problem.
Panie pośle, dobrze, że
ja
pan mówi o tej symbolice.
Muszę się ustosunkować do tej kwestii, tej, którą pan poseł.
Ale jednym zdaniem, proszę.
Jednym zdaniem. Więc Polska nie wydaje 2% produktu krajowego brutto na obronę narodową, ale 1,95%. To jest naprawdę ogromny wysiłek także.
Powinno być 2%.
Bo jeżeli, no prezydent zapowiedział tę kwotę, ale zwiększenie o 2%, do 2% produktu krajowego brutto, to oznacza w praktyce tylko tyle, że trzeba różnym sektorom życia publicznego odebrać te pieniądze. Ale oczywiście myślą wszyscy, niektórzy.
Administrację, panie.
No, ale panie pośle, to jest demagogia mówienie o tym, że
fakty.
Po prostu ta kwota...
Ale dlaczego trzeba odebrać? Dlaczego nie zrobić politykę, no, jeżeli w której 2%, będzie skok gospodarczy...
Dzwonicie 100 tysięcy urzędników.
Ale panie pośle.
Zróbcie 50 tysięcy żołnierzy.
Powoduje, pośle, że nawet pośle. Te 1,95 będzie stanowiło 3 w stosunku do takiej polityki, do obecnego.
PKB. Moje zdanie, to jest moje prywatne zdanie, ja uważam, że efektywnie i racjonalnie wydać 1,95% produktu
to
krajowego brutto,
to jest osobna
to
historia.
To jest absolutnie to wystarczające.
Panowie, za mało, to jeszcze często, nieefektywnie.
Bo zdarzają się niestety tej... sytuacje także, ale jeżeli, żeby nie demagogicznie mówić w tej sprawie, prawda? Polska wykonuje ogromny wysiłek związany z modernizacją armii. Pytanie jest oczywiście czasami, czy zawsze te pieniądze są racjonalnie wydatkowane, mądrze i tak dalej. To jest
co chwila
kwestia.
Słyszymy o aferach korupcyjnych w armii i tak dalej, także z wydatkowaniem tych pieniędzy to jest jeszcze inna historia.
Przestarzały sprzęt.
Panowie, o tej symbolice
ale to pan
trochę. Panie senatorze.
Mówił o jakimś wielokrotnym zwiększaniu zakupów, modernizacji i tak dalej. Nie da się przeskoczyć tego i nie powinno nawet.
Pozostańmy przy tej symbolice patriotycznej. Jan Pietrzak, który zdecydowanie popiera, jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, powiedział coś takiego wczoraj, że w Warszawie powinien w samym centrum powstać łuk triumfalny, symbolizujący nasze zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku. I dla niego skandalem jest to, że takiego łuku nie ma, bo była to, jak wiadomo, jedna z najważniejszych 20 bitew świata, taki naprawdę symbol naszego triumfu, rzadki. I nie ma, bo Moskwa zabrania, tak tłumaczy Pietrzak. Czyli my boimy się po prostu manifestować przed Moskwą tego typu swoje patriotyczne uniesienia. Powinien być taki łuk?
Oczywiście, że powinien być taki łuk.
No nie wierzę.
No tak.
Myślałem, że powie pan, że tęcza wystarczy.
Ależ nie. Tęcza,
łuk taki kolorowy.
Tęcza, to przypominam szanownym panom tutaj i uprzejmie, tęcza jest między innymi też symbolem spółdzielczości. O wiele wcześniej
Jezus,
spółdzielczość
pan kiedyś
powstała.
To mówił, ale wiemy, że autorka tej tęczy
nawiązywaliście do spółdzielczości, do czegoś innego.
Proszę was,
łuk. Oczywiście,
też łuk, ale triumfalny.
Oczywiście, dlaczego miałby nie powstać ten łuk, tylko ja uważam, że trzeba też przemyśleć inaczej, wracając do tej jeszcze naszej defilady. Trzeba powiedzieć, że defilady są pewnym, no, wziętym już dawno z historii sposobem manifestowania i państwowości, i siły, i tak dalej. To wiadomo, wjazd królów, książąt, no zawsze był z defiladą.
Od Rzymu moglibyśmy.
Oczywiście od Rzymu, no właśnie, powroty legionów, o to chodziło. Że się pokazujemy, że mamy... Oczywiście, że teraz pytanie, czy musi być to defilada jak na Placu Czerwonym. No nie mamy takiego wielkiego placu, więc to już jest sam problem. Natomiast miło jest, że mogliśmy zobaczyć w końcu w
a
akcji...
A nasze wyrzutnie były puste, nie wiem, czy pan zauważył.
No i bardzo dobrze, że były puste.
Bo jak w Moskwie jest defilada,
to jest symbol naszego właśnie, naszej siły.
To te wyrzutnie są uzbrojone.
Teoretyczne państwo...
Przy naszym małym bałaganie polskim to dobrze, że były puste. Bo może by nas zakręcić, coś się gdzieś drucik z drucikiem.
W wojsku też ich ciężko, lepiej nie uzbrajać, bo też coś wystrzeli.
Nie, no wie pan, panie pośle, przecież wojsko, polskie jednostki są ochraniane nie przez służbę wartowniczą żołnierzy, tylko przez
cywilów. No, to kolejny absurd.
Kolejny absurd. Natomiast to oczywiście daje nam takie poczucie patriotyczne, jego wzniosłości. Mamy tą armię, która jest wyposażona w parę, nie można powiedzieć, no kilka tych, czy leopardy, czy tam te samoloty, nie są to jakieś gdzieś tam sprzed 150 lat. Natomiast no, to, co powiedział też...
Ale sprzed 20.
No, ale... No,
30.
Ładnie. Przy tej postępie techniki to już jest przestarzałe.
Pytanie jest to, co jest w środku. Nie? To też jest pytanie, co jest w środku tych
żołnierz.
Czy ten żołnierz...
Sam sprzed 100 lat i teraz
ten
jest
żołnierz
sam.
Jest osamotniony, czy jednak jest dobrze opatrzony. Na przykład tym, co w Polsce się świetnie rozwija. Mamy świetnych informatyków. mogła Polska w informatykę militarną wejść i być liderem.
Ale chyba polska nauka w ogóle słabo jest wprzęgnięta
no
w rozwój
niestety,
naszej armii.
To jest właśnie jeden z podstawowych problemów, no chociażby...
My bierzemy taki złom taki amerykański, złom, trochę
podczas, mamy
złomu
super
niemieckiego.
Panie
redaktorze, ale jednak
to
tutaj
by trzeba
podkręca.
Gdybyśmy w co zainwestowali, w tych młodych ludzi, którzy świetnie wygrywają konkursy, są najlepsi w różnych projektowych działaniach.
No
po prostu ich wyposażyć w pieniądze, a oni naprawdę by postawili chociażby tą część informatyczną na najwyższym poziomie.
Ale wracając do Łuku.
Ale to może w takim razie
jeszcze o Łuku. Senator Klejna i potem poseł Smoliński.
Rozpoczęliśmy o tym Łuku, no ale jednym słowem tylko chcę, że tak powiem, podsumować to, te głosy.
Czy taki
są.
Symbol jest nam potrzebny?
To znaczy, pierwsza sprawa. Naprawdę armia przechodzi wielki proces modernizacyjny i mówię to po raz kolejny i jest ta armia w dużej mierze nowoczesna. Oczywiście nie taka, jakbyśmy pewnie jeszcze sobie to wymarzyli, ale wydaje mi się, że na polskie potrzeby wystarczająca. I na kwestie naszego bezpieczeństwa.
A co to znaczy
także,
polskie potrzeby?
No, nie jesteśmy krajem imperialnym.
40-milionowy naród. Takie są
potrzeby. Chcemy prowadzić wojen poza granicami Polski. Chcemy uczestniczyć w systemie bezpieczeństwa europejskiego, światowego, który został stworzony i zbudowany, który Polska jest solidnym filarem i uczestnikiem. I to jest absolutnie wystarczające.
Ja ciągle słyszę te głosy z roku 1939, kiedy opieraliśmy na sojuszu z Wielką Brytanią i Francją nasze nadzieje na
panie
to, że
redaktorze,
Polska się obroni.
Proszę naprawdę wierzyć, że dzisiaj i sojusze wyglądają inaczej niż w 1939 roku i ewentualne potencjalne wojny także inaczej. Jest absolutnie mało prawdopodobne, że teraz oto zaatakowałoby nas któreś mocarstwo ze wschodu, Rosja już tutaj mówiąc. Mało prawdopodobne to jest. Natomiast nie oznacza to wcale, że nie mogą być na terytorium Polski czy innych krajów NATO różne akcje, które mogą mieć charakter akcji raczej terrorystycznych. I to jest największe zagrożenie. To jest w zasadzie pytanie o przyszłość także Ukrainy. Bo to nie, według mnie nie będzie polegało
na Łuku trwalnym, bo o tym porozmawiamy sobie.
Ja chciałem
tak zwanym jeszcze planie Putina.
Wracam w takim razie do Łuku. Ja jestem zwolennikiem upamiętniania różnych wydarzeń, które w dziejach Polski, dziejach miasta, regionu były i były znaczące i istotne. Ale uważam też, że nie można reagować tak o to, że jest jakaś sytuacja napięta na wschodzie, to zaczynamy budować pomniki, które będą symbolem różnych ważnych wydarzeń naszego dzieła. Ja nie uważam, że to jest najważniejsze i najbardziej potrzebne. Pomników powstaje w Polsce sporo i ja się z nich cieszę. Tablic upamiętniających różnego rodzaju ważne inicjatywy. Ja wręcz uważam nawet, że ważniejsze jest upamiętnianie wielkich postaci, wielkich wydarzeń ważnych z punktu widzenia lokalnego.
Ale zwykle upamiętniamy
lokalnego, gdzie się buduje tożsamość i patriotyzm poczuciem z tym, co się dzieje tutaj u nas lokalnie. Natomiast budowanie ciągle jakby siły państwa w oparciu o wielkie wydarzenia, ważne, istotne z przeszłości, to jest dobre, ale nie najważniejsze i nie zasadnicze.
To jeszcze senatorze, poseł Smoliński i robimy przerwę.
Do Łuku, tak? Po pierwsze, skandalem jest, że powstaje najpierw w Osowie pomnik poświęcony żołnierzom sowieckim, tak? A nie mamy pomnika poświęconego polskiemu zwycięstwu, więc jestem absolutnie za tym, żeby to upamiętniać. Nie mam nic przeciwko temu, że upamiętniamy małe ojczyzny, tak? Ale musimy mieć gradację. Najpierw jest duża ojczyzna, potem jest mała, a nie odwrotnie.
W Osowie następnie, na miejscu bitwy, także...
Tak, właśnie na miejscu bitwy 1920...
Z Osową naszą,
tak, na miejscu bitwy 1920 roku. Nie może być tak, że nasza armia, tutaj do pana posła z ruchu Palikota, tak?
Pana posła Bałcia.
Panie pośle, jednak mimo wszystko, niezależnie jaki ten sprzęt by był, to jak spojrzymy na to, co się dzieje od konfliktu gruzińskiego po konflikt teraz ukraiński, wojna jest tradycyjna. Są żołnierze, są karabiny, są czołgi, tak jak w 1940 roku. Trochę nowocześniejsze, czy mocno nowocześniejsze, ale żołnierz jest podstawą. Musi być żołnierz.
No,
nie mamy dronów, ale zaraz.
Pozwólcie, że skończę.
Pozwólcie, panowie, że skończę.
Jedno zdanie i przerwa, panie pośle.
Niewątpliwie, jeżeli armia ma być zawodowa, tak, to ma być 100 tysięcy żołnierzy pod bronią, a nie 100 tysięcy żołnierzy na papierze, z czego większość to są urzędnicy. Większość to są urzędnicy. Zrobiliście karykaturę z tego, co
nie
żeście planowali.
Nie my,
tak?
Twój ruch jeszcze,
no przepraszam, do pana
w ogóle
posła,
ma inną koncepcję,
do pana senatora
armię,
z Platformy. Tak?
Ja myślałem, że twój ruch jest pacyfistyczny.
To jest skandal, jest co zrobiono z armii polskiej.
Jak mówimy, tak? Że polska armia to będzie euro,
panowie,
do którego wystąpimy i euro będzie broniło.
Większość jest nie,
szanowni goście, po przerwie zapytam was, czy Stanisław Ciosek ma rację, mówiąc, że Putin prowadzi dalekosiężną grę, oddaje figurę, ale zyskuje przestrzeń strategiczną do dalszych ruchów i na tym polega jego wizjonerski projekt. Między innymi o tym porozmawiamy po przerwie. Teraz przerwa, przypomnę, Piotr Bałć, Twój Ruch, Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska i Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Do usłyszenia za chwilę.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części naszej cosobotniej audycji. Przypomnę, dzisiaj w śniadaniu w Radiu Gdańsk jest Piotr Bałć, poseł Twojego Ruchu, Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej i Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Putin nie jest prezydentem, jest carem. Dzięki operacji na Ukrainie stał się najbardziej wyrazistym przywódcą, jedynym samcem alfa na globalnej arenie. Tak mówią niektórzy komentatorzy i mówią też, że Putin jest sprytniejszy niż się wszystkim wydaje, tak mówi na przykład Stanisław Ciosek, który przecież radziecką, a też potem rosyjską politykę zna dobrze. Mówi, że ludzie pokroju Putina patrzą dalekosiężnie na sprawy geopolityczne, tak jak szachiści, tak są szkoleni i byli szkoleni w KGB. I na pewno wkalkulował te bieżące porażki, także wizerunkowe, ale też ekonomiczne i problemy w to, co chce długofalowo osiągnąć. No więc porozmawiajmy o tym, co chce długofalowo osiągnąć. Niektórzy mówią, że chce po prostu reaktywować rosyjskie imperium, ale też, żeby inni mieli świadomość, że takie imperium się odbudowuje.
No jest to oczywistą sprawą. No, chcę powiedzieć tak, że to jest ta ocena pana ambasadora Cioska jest doskonała. On rzeczywiście jakby wydaje mi się, że doskonale rozumie duszę rosyjską i w ogóle Rosję.
Że nie chodzi o Ukrainę,
i
chodzi o Rosję.
Oczywiście,
tak,
że tutaj nie chodzi tylko o Ukrainę, natomiast oczywiście w duszy rosyjskiej jest pamięć o wielkim imperium. I spychanie Rosji na margines polityki światowej to jest jakby niszczenie całej tożsamości rosyjskiej. Dlatego dzisiaj wyraźnie widzimy przecież, że poparcie dla polityki Putina w społeczeństwie rosyjskim jest ogromne.
I rośnie.
I rośnie cały czas, prawda? Czyli Rosjanie jakby chcą tego powrotu do wielkiego imperium, do poczucia dumy, że żyli w ogromnym państwie. Ja wielokrotnie byłem w Rosji, byłem wielokrotnie w dawnych republikach tych poradzieckich i rozmawiałem z wieloma ludźmi tam i z politykami, ale i zwykłymi ludźmi. To nawet w tych republikach, które dzisiaj są oddzielnymi państwami, jest tęsknota za wielkim radzieckim czy rosyjskim imperium, mimo tego, że oni oczywiście uznają też te wielkie krzywdy, które ich spotkały w tych czasach sowieckich. A więc jest naturalna na taka chęć bycia, odgrywania roli światowej. I Rosja, mimo tego, że przeżyła, że się ona kurczy ciągle przecież, prawda? Od ponad 20 lat Rosja się kurczy. Traci po kolei wpływy, zaczynając od dawnego NRD, Polskę, kraje Prybałtyki, ale także na wschodzie. Staje się terytorialnie coraz mniejsze. Więc jest to ogromny cios w poczucie dumy rosyjskiej. I dlatego ta próba odbudowania tego imperium w różnych miejscach. Na Ukrainie, w Gruzji, w krajach Kaukazu, czy próba zrozumiała, prawda?
Spróbować odczytać politykę Putina, to co on chce powiedzieć, hola, hola. My też tu jesteśmy.
Ależ oczywiście tak.
Też jesteśmy poważnym graczem, liczymy się.
I on chce odzyskać te wpływy.
I nie godzimy się.
Jeszcze jedno słowo tylko powiem. Może nawet nie chcę raczej, według mnie, ale tutaj ja nie jestem aż tak wielkim, wybitnym specjalistą, żeby to definitywnie oceniać, że raczej nie chcę włączyć w granice Rosji Ukrainy. Raczej chcę zwasalizować Ukrainę, żeby była ona jakby częścią tego
systemu. A może po prostu chcę pokazać coś innego, bo jeżeli my próbujemy włączyć w jakiejś perspektywie w obręb NATO, Ukrainę, Gruzję i inne dawne kraje postsowieckie, to Putin mówi sobie nie. Ustaliliśmy kiedyś strefy wpływów. Było to jasne i czytelne. Ja na wasz teren nie wchodzę, nie próbuję się mieszać, przynajmniej jawnie, a wy to robicie. I może pokazuje, że jest na tyle silnym graczem, że nie pozwoli sobie zwyczajnie na to.
wracając do konwoju, tak, konwój humanitarny, który na zachodzie nawet został określony jako tak zwany konwój trojański, tak. Niewątpliwie jest elementem takiej operacji propagandowej związanej z destabilizacją sytuacji na Ukrainie. Putin, moim
zdaniem...
Ale
tam dużo ciężarówek podobno jest pustych, także nawet nie wiadomo, właśnie, gdyby to było takie wizerunkowe, takie, że on...
Podejrzenia, że chciał zabrać część tych, ewakuować część żołnierzy, tak, którzy tam są w tej chwili już w okrążeniu w Ługańsku i w Doniecku.
I wywieźć, tak, do
Rosji. Tak, i wywieźć, bo spodziewa się, że tam przegranej, natomiast nie chce wchodzić. Moim zdaniem Putin jest zdecydowany nawet na to, żeby na Dnieprze, czyli powiedzmy Donieck i Ługańsk, przejąć i stworzyć taką strefę, powiedzmy, jak mamy Republikę Naddniepszańską, Mołdawia i tamte tereny, gdzie to jest
Naddniestrzańską,
tak, Naddniestrzańską, gdzie jest to teren niby niezależny, a jednocześnie zwasalizowany i pewnie na terenie właśnie Doniecka i Ługańska chciałby taką strefę stworzyć. Po drugie, to jest ciągle odwracanie uwagi od Kremla, przepraszam, od
Krymu.
Krymu. W tej chwili można powiedzieć, że świat o Krymie zapomniał, tak? I jeżeli teraz Rosjanie by się wycofali z terenów, gdzie walki
taka
się toczą, tak?
Dokonanych.
Dokładnie, to wszyscy powiedzą, no wspaniały Putin, tak? No on zajął tylko Krym, a
jak
przecież
będziemy się
mógł
martwić,
zająć
że
całą
zagraja,
Ukrainę,
zagraża
czy,
już i Kijowowi,
Doniec,
albo dalej państwom nadbałtyckim, to już wszyscy zapomną o wschodniej Ukrainie.
Dokładnie, dokładnie. To są, Putin z jednej strony ostrzega Zachód, tak, rzeczywiście umówiliśmy się o strefę wpływów i z tego wynika, że Polska również jest uznana za strefę wpływów rosyjskich, że taka umowa była, ponieważ Amerykanie nie chcą stacjonować w Polsce, to byłaby dla nas gwarancja. Trzeba dążyć za wszelką cenę do tego, żeby kontyngenty amerykańskie rzeczywiście na stałe były w Polsce, a nie tam 200 spadochroniarzy, które tutaj przylatuje, tak, i okresowo przebywa i w każdej chwili mogą być zabrani. Gdyby tu był stały kontyngent amerykański, na pewno mielibyśmy gwarancję wówczas Putina. Gwarancję
NATO. Panie pośle, panowie, a co z tą kolumną pancerną, która wkroczyła? Ukraińcy twierdzą,
moim zdaniem ona wkroczyła
zniszczyli.
I tam rzeczywiście było
Biały Dom nie potwierdza
zniszczenie.
Jeszcze, mówi, że za wcześnie, żeby to potwierdzić.
Ale Rasmussen chyba, czy któryś z natowskich stwierdził, tak, że takie wejście
Ale Amerykanie
było.
Mówią, że
no Amerykanie nie będą, bo nie Amerykanie nie chcą wprost, moim zdaniem, konfliktować się z Rosjanami. Tak? Natomiast NATO potwierdziło to.
Ja bym powiedział, jeżeli chodzi o politykę Putina, no to no, pamiętajmy, kim on, jeżeli chodzi o wychowanie, jest. No jest po prostu wychowany w drylu KGB i otoczony jest osobami, które w ten sposób myślą, że ma być Wielka Rosja. I trudno, żeby nie myśleli, skoro są tak wychowani. Historycznie spójrzmy, co robiły Stany Zjednoczone w latach 50. i 60., kiedy w Ameryce Łacińskiej były ruchy tak zwane wyzwolenia się spod kapitału, po prostu przyjeżdżali ze swoimi żołnierzami albo w sposób ukryty, albo nieukryty powiedzieli, to jest nasza strefa wpływu i kończymy dyskusję. Tak przypomnienie 11 września z 1973 roku, kiedy zaatakowano Chile, tak, prezydenta Allende, to dwa razy 11 września. A tak to się robi, tą niestety politykę i Putin musi tak ją robić. On po prostu musi pokazać, że skoro my chcieliśmy przyciągnąć Ukrainę do Unii Europejskiej, tak, żeby złożyła podpis akcesyjny i przystąpiła do działań związanych i nadanych ideom, tak jakie są w Unii Europejskiej. Powiedział, nie, tak nie będzie.
Ale pan rozumie?
Ale to inaczej nie może tego robić. I poza tym, jeżeli chce być przy stole negocjacyjnym największych, no to musi się zachować jak najwięksi. Czy to jest nam po drodze? To jest pytanie, oczywiście, na które musimy sobie dać odpowiedź. My mówimy, że nie. I w związku z tym musimy odpowiednimi działaniami, jak i tworzeniem odpowiednich koalicji, uczestniczyć w tej polityce, tak, żeby jednak nasza polityka.
Jeszcze jeden aspekt
była
poruszyć.
Nowa
wygrana.
Unia w tej sprawie pęka coraz wyraźniej, bo do Viktora Orbana, który zdecydowanie mówi już o tym, że sankcje Unii wobec Rosji są bez sensu, że obrócą się przeciwko Unii, że stracimy więcej na tym my niż Rosja. Że to jest tak naprawdę strzał w kolano. Teraz dołączył premier Słowacji Robert Fico. Mówi dokładnie to samo, że polityka sankcji wyrządzi więcej szkody nam niż Rosjanom. Czy to pęknięcie nie będzie się pogłębiać?
Moim zdaniem to jest celowe działanie Putina. Trzeba wrócić do sytuacji sprzed kilku lat, 2-3 lata temu.
Działaniem celowym?
Wywoływanie sankcji. Jeżeli dojdziemy, wrócimy kilka lat wcześniej, to mówiło się bardzo mocno o tym, że Rosji grozi duży kryzys gospodarczy, tak? Że będą protesty, że to może doprowadzić do destabilizacji sytuacji wewnętrznej
w Rosji.
A teraz
może zgonić winę na Zachód, tak?
Dokładnie. I teraz widzimy, konflikt wywołał zdecydowane zjednoczenie, tak? I poczucie takiej tożsamości, właśnie ta Wielkorusja i tak dalej. To wszystko, jeżeli spojrzymy na to, co mówił właśnie ambasador Ciosek, tak, to są przemyślane
ale działania. Do
One
Orbana,
są do wewnętrzne, do, tak? Natomiast to, jeżeli chodzi
ulubiony
o...
Ulubiony do niedawna polityk europejski Jarosława Kaczyńskiego. Nie, Jarosław Kaczyński być. Mówił o drugim Budapeszcie parę lat temu. Przestał być?
Nie, no nadal uważamy, że możemy w wielu aspektach brać przykład z Budapesztu, natomiast w tym aspekcie musimy zauważyć, że
interesy węgierskie
Węgrzy,
są inne niż nasze.
Tak, zarówno Węgrzy, jak i Słowacja, Węgry i Słowacja są zdecydowanie bardziej uzależnione od Rosji, tak? Zarówno w dostawach gazu, jak i w obrotach w handlu międzynarodowym, tak? Dla Węgrów poza Unią Rosja jest drugim partnerem handlowym, więc oni muszą patrzeć na swój interes. Zdecydowanie bardziej sankcje uderzą w nich ewentualne niż w Polskę, tak? Gdzie nasze obroty z Rosją zdecydowanie są mniejsze niż z innymi, tak? Tutaj powiedzmy, one są dla nas dokuczliwe, ale
ja
nie są tak niebezpieczne.
Ja do tej pory słyszałem, że najbardziej te sankcje rosyjskie uderzą w nas właśnie, bo to
nie,
nasz przemysł spożywczy.
Nie, dla Węgrów i dla Słowacji one są zdecydowanie bardziej groźne, jeżeli spojrzymy na skalę obrotów, tak? Na skalę obrotów,
znaczy,
jaką my
ja
mamy.
Myślę, że gospodarka...
Więc tu trzeba zrozumieć te dwa kraje, że one są zdecydowanie gorszej sytuacji i mają prawo prowadzić własną politykę i dbać o własny interes przede wszystkim, a nie o interes Unii.
Ja myślę, że gospodarka właśnie Węgier i Słowacji, ona jest uzależniona od importu z Rosji w dużej mierze, w mniejszym stopniu od eksportu, ale nie robiłbym z tego powodu jakiejś wielkiej, dramatycznej sytuacji, że dwa nieduże w sumie kraje, i Słowacja, i Węgry, zaznaczają swoją odmienność. To może także być element takiej pokazywania swojej niezależności siły wewnątrz dla swoich wyborców. Więc to jest jakiś element polityki wewnętrznej, a nie
no nie, ale Orban nie tylko mówi, tylko
ale mało
zawiera konkretne umowy handlowe.
Budować koalicję,
ale ja myślę, że mało istotny
poglądów.
Z punktu widzenia opinii całej Unii Europejskiej, bo jednak te zasadnicze działania związane czy reakcje wobec Rosji no nie następują właśnie na Węgrzech czy na Słowacji, ale raczej w krajach dużych, czyli Niemcy, Francja,
czyli
Polska,
czyli już nie będzie
Wielka
Polak,
Brytania,
Węgier, dwa bratanki, tylko
Stany
Polak, Niemiec, dwa
bratanki. Natomiast tutaj tego
no zawsze
bym,
to było.
Aha, no oczywiście to stare hasło jest dokładnie takie, jak pan redaktor powiedział. Tak właśnie pierwotny sens tego hasła jest dokładnie taki, tylko został zmieniony w XIX wieku. To hasło Polak, Węgier, dwa bratanki, a to hasło ma swoje źródło dokładnie tak, jak pan redaktor
tak,
wspomniał
to
wcześniej.
Tak, kiedy powstaniu więc, nasi granci wyszli do Prusji.
Że wydaje
Prusji
mi się, że dzisiaj polityka wobec Rosji będzie polityką dużych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. I no oczywiście Stanów Zjednoczonych jako kraju członkowskiego NATO. Więc myślę, że tak na to trzeba, na ten element patrzeć i raczej marginalnie traktować różne akcje.
Ale pan to długo mówił.
Niestety straciliśmy pozycję, panie senatorze.
Ja mam pytanie no, do naszych, do premiera i do ministra Sikorskiego. No bo byli tak aktywni, mieli pewne pomysły. No, nawet udało się zaangażować między innymi Szwecję, prawda, czy jeszcze parę innych krajów w ten pomysł Partnerstwa Wschodniego. Potem była ta duża inicjatywa jeżdżenia, prawda, przekonywania. Sukces pewnie...
Ale Szwecja jest bardzo aktywna. Tam Carl Bildt zawsze u boku Radosław Sikorskiego stoi.
No, ale teraz jest pytanie,
oni
jak zmobilizować...
Chyba państwa bałtyckie za taką swoją strefę
no, bo to za, no, tam
dzisiaj, prawda,
i państwa bałtyckie jeszcze zanim przyszły do Unii Europejskiej, już do Rady Nordyckiej były przyjęte.
Tak, skandynawizują się.
Skandynawizują się, no absolutnie. Bo są tego typu państwa. Jak się pojedzie, kulturę zobaczy, czy religia, która tam dominuje i tak dalej, to jest po prostu państwa skandynawskie. Ale pytanie jest właśnie, jaki mamy my jako Polacy, rząd, jaki ma pomysł za działania w Unii Europejskiej, bo ewidentnie widać, że Unia Europejska stanęła w miejscu, nie ma żadnej idei dalszego rozwijania, bo na przykład mamy Węgry. Ważniejszy jest interes Węgier.
Rosyjskim czy generalnie?
Oczywiście konflikt rosyjskiego, ale bo to jest jakby istotny. Najważniejsza jest idea Węgier niż Unii, tak? Nie będą robić polityki
unijnej. Czy w ogóle jest taki dalekosiężny geopolityczny plan, jaki ma Putin?
Nie ma żadnego.
Czy po prostu zarządzamy bieżączką?
No, Unia Europejska
Putin narzuca scenariusz.
Nie, no, Unia Europejska jest inną strukturą. Po pierwsze jest strukturą absolutnie demokratyczną i wewnątrz Unii, i po prostu wewnątrz poszczególnych krajów.
Ale
natomiast
demokracja
Rosja,
to jest sposób rządzenia.
Rosja
my nie mamy
oczywiście
pomysłu na rządzenie. No, o to chodzi.
Ale może wy nie macie pomysłu, dlatego nie rządzicie, prawda?
jako ruch Palikota.
No bo dopiero przyszliśmy i pokazaliśmy wiele idei, które pokazaliśmy, weszły w życie.
Pokażcie je chociażby w jednej gminie na początek i wtedy będziemy mogli mówić, że coś tam gdzieś robi. Na razie to są lekkie pokrzykiwania, z których nic nie wynika, raczej
wynika jaka destrukcja. Ludzie się poczuli nagle, poczuli się odpowiedzialni. Poczuli, że mogą wyrażać bardzo kontrowersyjne, bardzo sądy i wyrażają je, a nie pod kołdrą to mówią. To jest wielka zmiana.
Senator Kolejna. Więc
oczywiście ja uważam, że brakuje takiej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej. Ona była, ta debata była w latach 90. Wówczas było pytanie o to, jaka jest przyszłość Unii Europejskiej. Czy to ma być Unia jako przyszłość państw narodowych, czy Unia regionów. Na przykład wielka debata, która także przetoczyła się przez nasz kraj, mimo że Polska nie była jeszcze...
Ja nie mówię nawet o wizji, wie pan, tylko
była jeszcze
sobie,
członkiem Unii Europejskiej.
Czy poza Putinem natomiast ktokolwiek w Europie, no może Stany jeszcze...
Ależ oczywiście,
jeszcze
że są te debaty.
Dalekosiężny... Wielki... plan to znaczy, rozwoju.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, że są te debaty i są te dyskusje i w gronie polityków i wielu myślicieli, które są de facto jakby tworzeniem pewnej wizji funkcjonowania Europy. Ona jest w trakcie powstawania i na pewno punktem odniesienia jest sytuacja w Rosji, ale nie tylko w Rosji.
Jeszcze Kazimierz
Smoliński.
Bo my
patrzymy na pryzmat jakby tej naszej sytuacji polskiej, przez pryzmat Rosji. Ale Unia Europejska to jest także kontekst afrykański, jest także kontekst wielkiej konkurencji krajów Azji. Natomiast my myślimy też ciągle tak, że to jest jednak nasz problem, nie nasz problem, tylko lokalny, ale że my myślimy tylko jakby jednym obszarem oddziaływania. Jak na przykład weźmiemy Francję, to ten problem jest całkowicie gdzie indziej postawiony niż u nas.
Pan poseł Smoliński,
absolutnie uważam, że
temat.
Unia nie ma pomysłu na kontakty i na reagowanie długofalowe wobec Rosji. Karty rozdaje Putin, on ma długofalową politykę, głównie moim zdaniem skierowaną do wewnątrz swojego kraju, to są te sprawy ekonomiczne, ale oczywiście testuje i Unię, i NATO, jak daleko może się posunąć i moim zdaniem może się bardzo daleko posunąć.
Czyli jakie ma cele Putin?
Putin przede,
przede
wszystkim ma cele wewnętrzne, tak jak o których mówiłem, tak, żeby skonsolidować swoje, ale te cele osiąga poprzez destabilizację otoczenia. I jeżeli widzi, że może się posunąć dalej, tak, to zrobi rzeczy, których początkowo nawet być może nie zakładał. Tak, że zajmie Krym, skoro zrobił to bez wystrzału, zrobił. Zajmie Republikę, tak, Naddniestrze, zajmie, tak, bo nikt się temu nie sprzeciwia. Tak. Potem całą Ukrainę może zająć, a jeżeli pójdzie do Estonii, tak, czy ktoś, zobaczymy, czy artykuł 5 będzie działał. Jeszcze nikt tego nie sprawdzał. Daj Boże, żeby nie trzeba. Daj Boże, żeby tego nikt nie sprawdzał, tak? Natomiast mówię, naszych gwarancji nie ma pewnych, bo są tylko na papierze, tak? W 1939 roku. Gwarancją byłyby tutaj żołnierze, nie, amerykańscy żołnierze w Polsce dają nam pewną gwarancję. Innych gwarancji nie ma.
Nasza silna armia,
nasza silna armia daje nam gwarancję. Jeżeli artykuł 5 ma zadziałać, to muszą tutaj Amerykanie czy kto inny zdążyć przyjść, tak? A na dzisiaj to oni nie zdążą przyjść, bo Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego i Łukaszenka w dwa dni nas zajmą, tak?
Panowie, myślicie ciągle o konfliktach zbrojnych w taki sposób, jak myślano w czasach II wojny światowej. W 20 roku,
Gruzję
w 39 roku, w 39 roku także Polacy myśleli o II wojnie światowej, ewentualnie potencjalnej, tak samo jak o I wojnie światowej. To się po prostu już zmieniło także w stosunku do tego, co było 25 lat temu.
Ja to powiedziałem na
samym
początku, że już
nie ma potrzeby, żeby była duża baza amerykańska na wzór tego, jakie były w Niemczech w czasach zimnej wojny. Dzisiaj te bazy funkcjonują całkiem inaczej. Nawet jeżeli w naszym regionie miała powstać baza antyrakietowa i ma powstać tarcza antyrakietowa w Słupsku, to przecież tam będzie garstka żołnierzy. Tak? Wcale nie oznacza dzisiaj, i o tym trzeba dzisiaj pamiętać, że jakby wojna się nawet zmienia. Dzisiaj dla nas problemem nie jest wojna regularna, gdzie żołnierz do żołnierza strzela,
no, ale tak
tylko
jest. No
problemem
fakty.
Jest, wbrew
fakty.
Pozorom...
Ale na Ukrainie wojna, taka wojna się toczy.
Dokładnie,
wojna.
W Gruzji taka się toczyła.
Nie toczy się na Ukrainie taka wojna, wbrew pozorom.
Nie?
Na Ukrainie się toczy wojna, przecież nie ma wojny między Ukrainą a Rosją na Ukrainie.
Nie ma oficjalnie, ale na wschodzie Ukrainie jest regularna wojna.
Jest wojna, no,
panowie.
Charakter konfliktu jest klasyczny. Są otoczone, a grupa...
Oczywiście.
Ale to jest prawnego punktu widzenia nie ma.
Wewnętrznym problemem formalnie,
w sensie wojskowym jest
to są problemy, tak?
Tam jest
front. Pytanie jest
front wyznaczony,
pytanie
jest dwie armie.
Panowie, myślicie ciągle...
Ale ZSRF 17 września też nam wojny nie wypowiadała, ani my im, także wkroczyli, wie pan, to, że nie są spełnione jakieś formalne...
Formalnych nie ma wymogów.
Wymogi, to nie ma znaczenia.
Ale jest tam wojna, no.
Problemem na Ukrainie będzie to, co się stanie po zakończeniu tego konfliktu, tak? Czyli problem, który może być...
zawsze przyszłość jest problemem, to...
Problem będzie polegał według mnie na tym, że mogą pojawić się duże ruchy terrorystyczne wewnątrz tego kraju.
Jedno zdanie, bardzo długie.
No, pan Kleina lubi tak poperorować. Musimy się z tym oswoić. Piotr Bałć, bo naprawdę chcę jeszcze dwie sprawy.
Moje zdanie jest pytaniem. Jakie ma pan redaktor dalsze pytania?
Ja mam pytanie właśnie, powiem panu...
Przejdźmy do nas.
Do pana.
Ciekawego pytania.
Czyli co z odzewem Leszka Millera na propozycję ostatniej szansy Janusza Palikota dotyczącego wspólnego udziału w wyborach samorządowych? Nawet były już takie pomysły, żeby nazwać to Lewica Razem albo SLD, Twój Ruch Lewica Razem. Leszek Miller milczy.
No Leszek Miller milczy, bo stał się zakładnikiem swoich baronów. Chociaż w nieoficjalnych spotkaniach, nawet w nim w Sejmie przed przerwą chwilę rozmawiałem, bo chodziło o sytuację w Gdańsku i pani Jolanty Banach. Od lutego starałem się to wszystko jakoś posklejać i nawet można powiedzieć, że z pewnych aspiracji zrezygnowałem, mówiąc dobrze, niech pani Jolanta startuje, bo będzie to chyba nawet lepszy kandydat niż każdy inny. Jakoś udało się i Zielonych, i właśnie trochę różowo-czerwonych, i nas, i Gdańsk Obywatelski części, i parę innych. W końcu też, kiedy pani Jolanta ogłaszała, no to PSL,
SLD,
no ale warunkiem było, że robimy komitet obywatelski szeroki, więc trudno powiedzieć, żeby Zieloni na to się zgodzili, czy osoby z rad dzielnic. My powiedzieliśmy o poczuciu pewnym
spółkę
społecznym.
Do przejęcia władzy.
Tak jest, oczywiście, że trzeba się wzorować na dobrych
tylko kto miał to sfinansować, bo wydaje się, że Leszek Miller zorientował się, że on.
Nie. Finansowanie było już, konstrukcja finansowa już też była tworzona, przy czym oczywiście przyjęliśmy zresztą taką tradycję, ja tu wprowadziłem, że staramy się ograniczać te tak zwane wydatki szalone na ekspansję, prawda, plakatową czy inną, spotkania z ludźmi i tak dalej, dlatego też tak było szeroko, że na przykład mieliśmy ludzi z samorządów, tak, lokalnych, z rad dzielnic, którzy są znani, oni nie muszą wywiesić
baneru.
Ale to
może pan już powiedzieć, że
no ale
że
niestety
osobno pójdziecie i nie będzie porozumienia
osobno,
z SLD ani teraz, ani później?
Znaczy, czy osobno, to jest inna sprawa. Nadal jednak w pewnych miejscach ja dogaduję się z paroma osobami, czy to z SLD, czy inaczej. I tworzymy komitety i razem idziemy. Kwestia oczywiście była o samorząd województwa, tak? Czy idziemy razem, czy nie. I zawsze SLD mówiło, że ma brand,
no ma.
Że ma markę i tak dalej. A ja im cały czas tłumaczyłem, słuchajcie...
Wy ciągle zmieniacie,
wszystko,
więc nie macie innego brandu.
No ale to pan, ja byłem przeciw, co ja na to mogę. Natomiast cały czas mówię, i zresztą to sondaże wszystkie pokazały, jak się razem zrobicie, to macie nie 2 plus 2 jest 4, tylko dostajecie 2 plus 2 jest 6.
Kiedyś prawica to przerabiała, bo panowie słuchają, o tak...
ale dużo, to nie jest taki mały tam 1
lekki,
czy 2%.
Lekki, złośliwy uśmiech widzę na obłowniczach.
Natomiast też chodzi o to, że wiele osób pokazało swoje zaangażowanie właśnie do tej idei, że pójdziemy razem, dość szeroką grupą. I wiele osób,
słuchamy nawet
duże tego, swoje zaangażowanie, swoją pracę już to włożyło. To
a
było
kto by
ciekawe.
Się spodziewał, nie? Kilkanaście lat temu, że Lewica będzie w takich tarapatach w Polsce.
No ale cóż, no jest tak jak jest. W związku z tym spełni się scenariusz, który powiedziałem. Każdy dostanie po swoim procencie. Łącznie będziemy mieli 30%, tylko nic z tych 30% nie będzie.
No to bardzo optymistycznie pan szacuje.
I niestety tak to wygląda.
Przed wyjazdem do studia oglądałem rano telewizję. Jeden ze znanych politologów właśnie oceniał to porozumienie i stwierdził, że to jest porozumienie dwóch liderów, tylko dwóch liderów, nie ruchów. Mówi, że nic was nie łączy, żadna ideologia.
Porozumienie, którego nie ma i nie będzie. Tak,
tak
naprawdę.
Że to tylko dwóch liderów wychodzi i próbuje grać.
Mamy bardzo mało czasu. Zostawmy już tutaj dość wyczerpującą odpowiedź. Nam Piotr Bałć udzielił na temat tego, dlaczego się nie uda Palikotowi z Millerem. mamy znów kolejny weekend taki obfitujący naprawdę w spektakularne wydarzenia w Trójmieście. Gdynia, wczoraj zlot żaglowców, no, tłumy ludzi przechadzały się przez centrum, w Gdańsku Maraton Solidarności. Kolejny weekend, kiedy Trójmiasto właściwie skupia po kilkaset tysięcy osób, często turystów. Czy stajemy się już tak naprawdę takim centrum turystycznym Polski i możemy być z tego dumni, jak uważacie?
Ale nie tylko Trójmiasto. No, całe Pomorze i wiele miejsc.
Mamy 3 minuty, także po minucie.
Jest naprawdę ogromny ten ruch turystyczny w tym roku i to jest ogromna szansa dla naszego regionu. I są niezwykle interesujące wielkie imprezy, nie tylko w Trójmieście, ale te w Trójmieście podziwiamy, ale one w wielu, wielu miastach naprawdę przyciągają rzesze turystów, rzesze ludzi, więc myślę, że to może być dobry rok z punktu widzenia takiego rozwoju gospodarczego naszego regionu i umacnia pozycję Pomorza, Gdańska, Trójmiasta na takiej międzynarodowej nawet arenie turystycznej, jako miejsce atrakcyjne dla przyjazdów.
Powiem bardzo wam, dobrze, że konkurencja na przykład Zakopane dzisiaj organizuje pod Tatrami zjazd skrajnej prawicy z całej Europy.
Bardzo dobrze, że, dobrze, że takie imprezy są w Trójmieście, czy w całym Pomorzu, bo tak samo mogę powiedzieć o moim Tczewie, gdzie mamy i teraz festiwal gospel w Gniewie, międzynarodowa impreza, więc tego się dzieje dużo. Natomiast Gdańsk nie staje się co stolicą turystyczną ani Europy, ani Polski. To trzeba patrzeć w skali całego roku, tak? I tu zdecydowanie przegrywamy z Krakowem, tak? Czy nawet z innymi miastami. Jest krótki sezon. My mamy morze, tak? Morze polskie jest dostępne tak naprawdę przez 2 miesiące, wyjątkowo. No. Więc niestety brakuje poza tym gorącym sezonem ciekawych imprez,
nie
tak? Żebyśmy rzeczywiście
morze,
mogli, ale trzeba się chwalić tym, co jest. Ja absolutnie popieram to.
Piotr Bałcz
z Hiszpanii, profesor Santander przyjechał do mnie odwiedzić i on zrobił jedną rzecz. Był tylko 2 dni, a potem pojechał po całych Mazurach, Warmii, łącznie z tym, że nawet dojechał jeszcze na Kurlandię. Ale o co chodzi? Jesteśmy rozpoznawalni, zaczynają być rozpoznawalni, nie właśnie, że się przyjeżdża jak do Paryża na 10 dni, bo nie mamy aż takich atrakcji. Natomiast Gdańsk może być takim miejscem, że ktoś przyjeżdża i stąd robi
bazę
i objeżdża, prawda, te miejsca, które są coraz bardziej... Bardzo mu się podobało. W ogóle był, po pierwsze powiedział, że dobre są drogi. Powiedział, że bardzo przyjaźni są Polacy. Zaplanował sobie, że teraz przyjedzie do Krakowa i znów objedzie Tatry na przykład z Krakowa
nie
i tak dalej.
Podchodzą, trochę by zmienił zdanie o drogach.
No, był w Izbarku, był w Suwałkach, był w Olsztynie, był w różnych małych, takich jak Malbork i Sztum.
Na pewno problemem naszej turystyki jest to ta kwestia sezonowości, więc na pewno dzisiaj ważnym elementem jest budowanie takiej atrakcyjności przez większą część roku i to jest możliwe.
I tak puentujemy. Tak puentujemy. Piotr Bałcz, twój ruch, Kazimierz Plejna, Platforma Obywatelska, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Ja
dziękuję bardzo.
Do widzenia. Miłego
gościom za wizytę państwu, za uwagę. Do usłyszenia, Mariusz Nowaczyński.